Chwała Panu Bogu. Tak zauważyłem, że ja mam również taki temat podobny do tego, którym dzielił się Adam, a mianowicie tak bym zatytułował usługę swoją błogosławieństwo zaufania Bogu. O tym w ostatnim czasie rozmyślałem, na ten temat czytałem Słowo Boże, patrzyłem na różne takie przykłady. No i tak doszedłem właśnie do takiego wniosku, spisałem sobie te różne miejsca Słowa Bożego. Dotykają one mojego serca, kiedy o nich rozmyślałem, kiedy o nich rozmyślam i myślę, że kiedy będę się nimi dzielił, jeszcze bardziej będę mógł sobie utrwalić i uwrażliwić i siebie, ale mam też nadzieję także i was, bracia i siostry, na pewne prawdy, które zawarte są na stronicach Słowa Bożego, z którego możemy uczyć się, z którego możemy czerpać właśnie zarówno te dobre wzorce, które nam są pozostawione, ale też jest wiele opisów w Słowie Bożym złych postaw, negatywnych postaw, których również powinniśmy się uczyć, jak wystrzegać się ich w swoim życiu i obserwować, czy czasem gdzieś pewne takie rzeczy się nie zakradają, czy czasem one gdzieś w naszym życiu w jakiś sposób nie występują, bo przez naszą czasem właśnie nieuwagę, nieostrożność możemy dopuścić właśnie pewne takie czy inne niepożądane działania. Ale sięgnijmy już może do Słowa Bożego, błogosławieństwo zaufania Bogu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, jest to rozdział, który opisuje takie zdarzenie, kiedy Mojżesz na polecenie Wszechmogącego Boga wysyłał zwiadowców do ziemi kananejskiej. Kiedy wysyłał właśnie do tej ziemi, którą obiecał Pan Bóg, że ją da w posiadanie narodowi izraelskiemu i tak oni wiemy, pielgrzymowali, tułali się po pustyni, aż mieli dojść do tej ziemi obiecanej. I zanim tam doszli, zanim to się wydarzyło, właśnie zostali wyprawieni zwiadowcy. Było ich 12, po jednym z każdego pokolenia Izraelitów. Po jednym, więc tych 12 zwiadowców zostało wyprawionych poprzez Mojżesza na polecenie samego Boga, który tak właśnie polecił, aby oni w to miejsce wyruszyli i dostali oni następujące polecenie, 17 werset 13 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, czytamy takie słowa: wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie i jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. Te trzy wersety na początku chciałem odczytać, chciałem nad nimi przez moment, abyśmy się zastanowili. Widzimy posłańców, widzimy zwiadowców, którzy zostają wyprawieni do ziemi, która jeszcze jest im nieznana, o której jeszcze nie wiedzą. Stąd Mojżesz wiele pytań tutaj zadaje. Sprawdźcie, jak te rzeczy wszystkie właśnie wyglądają. Zobaczcie, jaka jest ziemia, zobaczcie na tych ludzi, czy jest ich dużo, czy niedużo, czy mieszkają w warownych twierdzach, czy mieszkają w obozowiskach, jaka jest ziemia, jałowa czy urodzajna, czy są drzewa, czy nie ma drzew. Zobaczcie, jakie są płody rolne. Zobaczcie to wszystko. Sprawdźcie w każdym takim, można powiedzieć, szczególe. I poszli. I poszli zwiadowcy, było ich, przypomnę, 12, aby badać tą ziemię. Aby zbadać, aby zobaczyć właśnie, co tam się znajduje. I później przynieść relacje, zdać relacje z tego, co zobaczyli, z tego, co zaobserwowali. I 27 werset. Tutaj są wersety, które opisują, że oni poszli, że zobaczyli ogromne płody. Tu jest taki wspaniały obraz pokazany też pewnej kiści winogron, która była tak wielka, że musieli ją nią nieść na drążku. Także ją wzięli również ze sobą i przynieśli taką wielką, wielką kiść winogron. No i to było właśnie to, co oni zobaczyli na własne oczy, co było takie namacalne. Takie płody rolne to była jedna rzecz, ale nie tylko, bo też i zaobserwowali pozostałe rzeczy i zaczynają opowiadać. Zwiadowców było 12. Część z nich, 10, zaczęło mówić tak. Opowiedzieli, 27 werset, opowiedzieli tutaj Mojżeszowi mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka, a Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. I widzimy tutaj opis tych zwiadowców, 10, którzy widzieli taki obraz, jak tutaj został przedstawiony. Obraz bardzo tragiczny, bardzo krytyczny, bardzo dramatyczny. Jedyne, co im tak urzekło, to te faktycznie płody ziemi, te płody rolne. Mówią: faktycznie tak jest, taka rzeczywiście ziemia opływa w mleko i miód, i to są jej płody, i na dowód tego przynieśli tą taką ogromną kiść winogron. I przynieśli też jabłka, granaty, figi, pokazali te owoce. To jest to, co widzieli. Ale cała reszta, ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, zlokalizowali w górach, nad morzem, w jaskiniach, tutaj i tam, tu się znajdują. Wszystko obwarowane, wszędzie po prostu, wszędzie ludzie. Ludzie bardzo źli, ziemia, która pochłania wszystkich ludzi. Jak tylko tam wejdziemy, koniec z nami, dramat. Wszystko przedstawili w tak niesamowicie czarnych kolorach, a jeszcze na koniec mówią o tych olbrzymach, których zobaczyli. To już w porównaniu z tymi olbrzymami, mówią, to już jesteśmy w ogóle jak szarańcza, i w ich oczach też takimi żeśmy byli. I ten lud stał izraelski i słuchał. Oto wyprowadzeni z Egiptu, tułają się po pustyni, zmierzają do ziemi obiecanej i stoją już, można powiedzieć, na granicy i słyszą takie wieści. Co wiara wtedy narodu? Co się dzieje wtedy z narodem? Słowo Boże pokazuje, jak ich wiara po prostu osłabła, jak momentalnie osłabła, kiedy usłyszeli te wieści. Z jednej strony mieli obietnicę Boże, że Pan Bóg wprowadzi ich do tej ziemi, że daje im Pan Bóg tą ziemię. No ale słyszą ludzi wybranych po każdym jednym z każdego plemienia. Słyszą, co oni mówią, słyszą ich relacje i po prostu są bliscy załamania. Mało tego, 14 rozdział, pierwszy werset mówi, że zburzył się cały zbór. Cały naród został wzburzony i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan wprowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Zobaczmy, do czego doprowadziło właśnie ta relacja. Do czego doprowadziła naród, do czego doprowadziła Boży lud, który tyle przeszedł, tyle w swoim życiu doświadczył. I dochodzą do takiego wniosku, że po co myśmy tu wyszli, po co myśmy tu przyszli, wybierzmy sobie nowego wodza. Niech on nas z powrotem zaprowadzi do Egiptu. I przychodzą i przywodzą te wspomnienia tego właśnie Egiptu, który był przecież ich ciemiężcą, którego uciekali, od którego tyle doświadczyli trudności, przykrości i rozmaitych właśnie dramatów, które tam się rozgrywały. Próbują ratować sytuację dwaj posłańcy, dwaj zwiadowcy, którzy, to jest takie ciekawe, niesamowicie ciekawy obraz. 12 ludzi posłanych, 10 widzi to, co czytaliśmy przed momentem, a dwóch z nich widzi zupełnie coś innego. I o tym mówią. Przypomnijmy sobie od wersetu 6. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskich. I wtedy Bóg odezwał się do Mojżesza i dalej jest tutaj opis, co Pan Bóg mówi, jak chce wytracić wszystkich tych Izraelitów, tych wszystkich, którzy takim głosem właśnie mówili, którzy znieważają żywego Boga, którzy nie mają tej ufności, którzy nie mają tej wiary w to, że Bóg jest mocen, aby właśnie im dopomóc, aby ich w tą ziemię wprowadzić, tak jak obiecał, wykonać, wypełnić swoją obietnicę. Rozzłościli swoją postawą samego Boga. Rozzłościli nie tylko tutaj widzimy te przeżycie Mojżesza i Arona, którzy padli przed tym całym zborem i zdali się na ich łaskę, niełaskę, ale tutaj musiał Bóg sam zainterweniować z nieba wysokiego właśnie i ten głos się z nieba odezwał. I my widzimy, bracia i siostry, te dwa obrazy. Te dwa obrazy tej samej ziemi, w tym samym czasie tych ludzi pochodzących z tego samego narodu. 10, którzy widzieli wszystko w tak czarnych kolorach, którzy widzieli wszystko tak bardzo negatywnie, którzy zamiast dodać wiary i otuchy właśnie w moc Bożą i podnieść naród, kiedy oni przyszli, to po prostu doprowadzili do tego, że cały naród zaczął szemrać, zaczął właśnie znieważać Boże sługi, zaczął znieważać samego Boga. Ale dwóch właśnie stanęło przeciw. Dwóch stanęło przeciwko, czyli Jozue i Kaleb, którzy powiedzieli, rozdali swoje szaty i powiedzieli, że ta ziemia wcale nie jest taka. Ona jest bardzo, bardzo dobra. Lud tam się faktycznie znajduje, ale Pan Bóg przecież On wyda ich w nasze ręce. Przecież oni zostaną wydani. I taką właśnie dali odpowiedź. Taką dali odpowiedź. Potem pojawia się ta ingerencja Boża. Potem zaczynają się modlić Mojżesz. Zaczyna się wstawiać do żywego Boga, aby tego ludu nie wytracał, swojego ludu. Bo co powiedzą wszystkie narody? Co powiedzą Egipcjanie? Wywiódł ich mocną ręką, a teraz wszystkich wytracił. I tak zaczął właśnie bojować Mojżesz za tym ludem. I Pan Bóg się zmiłował. Ale zmiłował się, ale jednak powiedział Pan Bóg takie słowa w wersecie 27. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie. Od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozłego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Taka kara też właśnie spotkała ten naród za to, że poszedł za tym głosem, za to, że poszedł za tym głosem tych niewiernych posłańców, za to, że pozwolił, poddał się właśnie takim złym, negatywnym myślom, które oni przekazywali i mówi Słowo Boże, oni ponieśli karę. Ich dzieci wejdą do tej ziemi, bo Pan Bóg doprowadzi skutecznie do tego, żeby zrealizować swoje obietnice, no ale nie z tymi, którzy nie chcą, którzy lekceważą czy znieważają wręcz żywego Boga. I taka kara ich spotkała. Natomiast to, co mówi Słowo Boże, pokazuje nam, jaka nagroda została okazana dla Jozuego i Kaleba. Czytamy o tym w 36 wersecie. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie, rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. To jest tak niesamowicie miejsce i te wydarzenia, które to się rozgrywają, głębokie, interesujące, że można by pod różnym kątem je analizować, się zastanawiać. I ten temat w ogóle takiego właśnie szemrania, temat takiego doprowadzania ludu Bożego do osłabnięcia, do wręcz znieważenia Boga i tych kar, jakie towarzyszą, i to widzimy, to można by naprawdę tutaj zacząć to rozkładać i analizować. Ja nie chciałbym się teraz na tym skupiać, ponieważ chciałem, abyśmy spojrzeli i zwrócili uwagę na Jozuę i Kaleba, którzy byli właśnie innej myśli, którzy zupełnie w innym kierunku działali, którzy w zupełnie innym kierunku właśnie starali się ten naród zachęcić, zmobilizować. I w 24 wersecie 14 rozdziału czytamy, jak Pan Bóg powiedział: jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg mówi o Kaleba, w którym jest inny duch. 10, którzy zostali przez Pana wytraceni. Oni byli innego ducha. Oni nie mieli tej właśnie troski o Boży naród, o Boże dzieło. Nie mieli tej wiary, nie mieli tej ufności i niszczyli to dzieło Boże. I Słowo Boże mówi, że Bóg ich po prostu wytracił, pomarli, porażeni przez Pana. Ale właśnie Kaleb, w którym był inny duch, Jozue, który przejął właśnie po Mojżeszu prowadzenie dalej narodu, oni dwaj, którzy przeciwstawili się 10, 2 na 10, bracia i siostry, no to też zobaczmy te czasem statystyki, to porównanie, to zestawienie, to było tak zdecydowanie na ich niekorzyść. A jednak zdecydowali się powiedzieć to, co odczuwali, i to, co widzieli, i to, co wypływało głęboko z ich przekonania i wiary, nie zważając na to, co będzie dalej, nie zważając, że cały lud i cały naród już był przeciwny, i Mojżeszowi, i Aaronowi, i jeszcze ich dwóch do tego dołącza, także konsekwencje mogły być bardzo, bardzo przykre. Ale Pan Bóg wstawił się i ujął się za nimi i wprowadził, pozostawił ich przy życiu i wprowadził ich do ziemi obiecanej. Dlaczego tą historię? Ona pierwsza mi przyszła na myśl, aby pokazać jedną rzecz i dostrzec w niej jedną rzecz. To, jak można patrzeć na tą samą rzecz, te same wydarzenia, jak można mieć różny obraz, jak różny odbiór może być tego, co się właśnie dzieje. Ten sam czas, to nie są jakieś przestrzenie czasowe, które dzieliły ich, jakieś pokolenia. Nie, oni razem wszyscy wyruszyli, razem patrzyli, razem byli w tej ziemi. Jedni widzieli tylko dramat, jedni widzieli tylko klęskę, widzieli tylko zagrożenia, a drudzy widzieli szansę, widzieli błogosławieństwo, widzieli Bożą łaskę, po prostu ją dostrzegali. Drugie takie miejsce, które mi przychodzi na myśl, podobne w pewnym sensie do tego wydarzenia, to jest druga Księga Królewska. Takie miejsce doskonale znane, 6 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. I tam mamy dwóch uczniów żywego Boga. To jest Elizeusz i jego sługa. To jest prorok Elizeusz i sługa jego, którzy znajdują się właśnie w pewnym miejscu, gdzie otoczone zostaje ono wojownikami aramejskimi. No i kiedy oni tam się znajdują, druga Królewska, 6 rozdział, to możemy przeczytać tutaj taki fragment od wersetu 14, że wtedy wyprawił konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska, i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał, chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Widzimy sługę, który tutaj właśnie był z Elizeuszem, i widzi całe miasto, które zostaje otoczone wrogimi wojskami. I jest zatrwożony i zaczyna przeżywać. Zaczyna z jego serca wydobywać się to, co widzi swoimi oczyma. Ale tylko tymi fizycznymi, cielesnymi oczyma jesteśmy skończeni. Miasto jest otoczone, pełno wojsk dookoła, konnica, wozy wojenne. Co my teraz zrobimy? Co my teraz poczniemy? Mąż Boży stoi. Ten pełen ufności, ten pełen wiary, ten pełen nadziei, właśnie zaufania do żywego Boga, i mówi do niego w 16 wersecie: nie bój się, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Bracia i siostry, oni stoją we dwóch i rozmawiają ze sobą. Przed ich oczami obóz, który rozciąga się dookoła wrogich wojsk. Pełno właśnie konnic, wozów wojennych i pełno wojska. A Elizeusz mówi do swojego sługi: nie bój się, przecież z nami, po naszej stronie więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko, niż tych, którzy są z nimi. Co widzi Elizeusz? Co on dostrzega, czego nie widzi jego sługa? Pomodlił się Elizeusz, w 17 wersecie czytamy, pomodlił się do Pana tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał, i otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Góra była pełna koni i wozów ognistych wokół kogo? Wokół Elizeusza. Elizeusz odczuwał tą właśnie Bożą obecność. Elizeusz odczuwał to Boże wsparcie. On potrafił stanąć naprzeciwko. Chociaż oczy pokazywały ten widok zupełnie co innego, to jednak kiedy on spojrzał wiarą, tym otwartym sercem, otwartym tym duchowym wzrokiem, on wiedział to i rozumiał i miał tą niezachwianą pewność i ufność, że z nim jest więcej tych, którzy są po ich stronie, niż tych, którzy są po przeciwnej. I on powiedział, i dał Bóg łaskę tą właśnie dla tego sługi, aby te łuski opadły z jego oczu, aby mógł również to ujrzeć, tym właśnie duchowym wzrokiem ujrzeć. Ja myślę, taka bardzo podobna sytuacja i historia do tego właśnie, co czytaliśmy przed momentem, co miało miejsce, co się wydarzyło tam w tej ziemi kananejskiej z tymi zwiadowcami. Właśnie ci, którzy mieli te oczy zasłonięte, cielesne właśnie, oni tylko tym się kierowali, to tylko w ich sercu była trwoga, tylko była właśnie, tylko była bojaźń, tylko było właśnie, aby się wycofywać, aby uciekać, aby jak najdalej od tego miejsca. Ale ci, którzy patrzyli właśnie, żyjąc z Bogiem, ci, którzy żyją w tym zaufaniu, słudzy Boga Najwyższego, oni widzą inaczej. Oni widzą szansę i wiedzą i są głęboko przekonani, że Boże obietnice są z nimi i dla nich. I to jest właśnie ta ogromna różnica, która jest między jednymi a drugimi. W jednym czasie i w pierwszym tej historii i w tym wydarzeniu stoją dwie osoby obok siebie i widzą zupełnie co innego. Bracia i siostry, ja zacząłem się właśnie też i nad tym zastanawiać. Jak to bywa w naszym życiu, w której ja jestem grupie. Teraz osobiście zacząłem myśleć, w której ja jestem grupie. Tyle sytuacji codziennego naszego życia nas otacza. Tyle rozmaitych sytuacji, które mają miejsce dookoła nas, które mają miejsce w naszym życiu, w naszym otoczeniu i w tym najbliższym otoczeniu i w tym naszym mieście i w tym państwie i na tej ziemi. I to słyszymy, czytamy, karmimy się tym i czasem przychodzą takie właśnie trwogi do serca i przychodzą takie różne myśli, które mogą się nam kłębić i zaczynamy się zastanawiać, co jest, jak to będzie i jak to dalej wszystko będzie wyglądało. Tak często słyszy się, że to, co mnie otacza, to jest takie złe. Słyszymy o tym zła szkoła, źli nauczyciele, zły program nauczania, zły system oceniania, źli koledzy. Kiedy jesteśmy w pracy, to praca jest zazwyczaj też zła, nieodpowiednia, za ciężka, nie taka, zły szef, źli współpracownicy, złe warunki pracy, za mała wypłata. Kiedy tak patrzymy, pomyślmy, czy czasem nie wciągamy się właśnie w takie relacje. W domu zły dom, źle w domu, zły mąż, zła żona, dzieci nieposłuszne. Nieraz się takie rzeczy słyszy. A w zborze? Jak to w zborze jest źle? Jak mało miłości, jak mało starania, jaka nie taka duchowość, jaka powinna być, nie takie decyzje podejmowane, jak jest źle. Jak źle ze zdrowiem. Tu boli, tam boli. Zła służba zdrowia, zła opieka, wszystko złe, bracia i siostry. Ile takiego narzekania słyszymy na co dzień? Ile my takich rzeczy na co dzień słyszymy? Zacząłem się zastanawiać. A jak dotknę tematu rządu? O, jaki on jest zły, prawda? Jaki ten rząd zły? Jakie ustawy złe? Jaki prezydent zły? Jaki premier zły? Jakie ministrowie? Wszystko złe. I tak my żyjemy w takim kraju, pośród takich ludzi, którzy wszystko widzą w takich czarnych barwach, którzy wszystko widzą w takich czarnych kolorach. Czy my powinniśmy się włączać i stać po tej samej stronie? Czy zacząłem się nad tym zastanawiać i zauważyłem niestety, przyznam się, że nieraz daje się wciągnąć w taki właśnie ten taki rytm, taki nurt właśnie takiego narzekania, jakie to wszystko po prostu dookoła jest złe i czarne i jak to dalej i jeszcze gorzej będzie. Tak się zacząłem zastanawiać, kiedy czytałem właśnie te przykłady, kiedy czytałem Słowo Boże, czy ja potrafię dostrzegać coś dobrego? Czy potrafię w swoim życiu dostrzegać dobro? Czy potrafię dostrzegać właśnie Bożą łaskę, Boże błogosławieństwo? Czy nie powinienem czasem tak przez odwrotność zacząć spoglądać i to wszystko, co mówiłem, takie złe, obrócić, że jak dobrze mieć pracę, jak dobrze, że jest taka wypłata, jak dobrze, że mam takiego szefa, a nie gorszego, jak dobrze, że mam taką żonę, takiego męża, takie dzieci, jak dobrze być w takim zborze, a nie w innym, jak dobrze jest właśnie, że nie jestem tak chory, jak mógłbym być chory, jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze i jak dobrze. Zobaczmy, jak czasem wiele potrzeba, żeby zmienić swoje myślenie. Jak łatwo stać się takimi 10 zwiadowcami, a jak trudno takimi 2, którzy zaczynają dostrzegać Bożą łaskę i wiedzą, że żyją z Bogiem i dla Boga. Którzy mają zupełnie odmienione myślenie, którzy mają zupełnie odmieniony kierunek właśnie spojrzenia na te różne rzeczy, które nas dotykają. Słowo Boże mówi, bracia i siostry, w liście do Efezjan, 5 rozdział, 20 werset. Zapewne znamy to słowo, przypomnę tylko ten werset. 5 rozdział, 20 werset mówi, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy potrafię dziękować zawsze za wszystko Bogu i Ojcu? Czy potrafię? Czy jestem tym właśnie człowiekiem takiego wdzięcznego serca? Za wszystko dziękujcie, w liście do Tesaloniczan czytamy. Albowiem taka jest wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Dziękować, dziękować, dziękować i uwielbiać i wywyższać Wszechmogącego Boga. Ja nie mówię, że mamy się godzić na to, co jest złe, że mamy właśnie, że nie możemy swojej opinii w jakiś sposób wyrazić. Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale nie pójść właśnie w tym nurcie, nie dać się tak po prostu zatruć, nie dać się tak skazić takimi właśnie informacjami, takimi myślami i później gdzieś to innym przekazywać i tak się wzajemnie po prostu jak spirala nakręcać. To nie tak uważam, że powinien wyglądać właśnie chrześcijanin. Nie taki powinien być kierunek naszego spojrzenia i naszego działania. My mamy dużo więcej, bracia i siostry, niż ludzie, którzy nie znają Boga i którzy żyją z daleka od Bożej łaski. Mamy cudowne Boże obietnice, drogie i kosztowne, które nam zostały darowane przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Zbawiciela. Słowo Boże uczy nas, żebyśmy byli odmienionego myślenia, żeby nasz umysł był właśnie odnowiony, żeby nasz umysł był zmieniany przez Słowo Boże i moc Ducha Świętego, który pragnie działać w naszych sercach. Tylko czy my pragniemy poddawać się właśnie? Który kierunek? Po której jestem stronie? Tych 10 czy tych 2? To jest, myślę, ważne pytanie, które należałoby sobie zadać i poszukać odpowiedzi. Kiedy czytamy Słowo Boże, czytamy te rozmaite przepisy, które Pan Bóg przekazywał narodowi izraelskiemu, możemy zauważyć, że Pan Bóg nakazywał, aby Izraelici kilkakrotnie w ciągu roku stawali w świątyni, aby przybywali do Jerozolimy. Wiecie, naród, państwo Izrael, mówi się, że ono jest bardzo małe, ono jest wielkości województwa dolnośląskiego. W wielkości województwa dolnośląskiego, prawie dokładnie, jeśli chodzi o powierzchnię w kilometrach kwadratowych, no to możemy sobie mniej więcej wyobrazić z jednego końca od granicy do granicy gdzieś z kolejnym województwem mniej więcej, jakie tam odległości są do pokonania. Ale no i oni mieli z tego właśnie terenu kilka razy w roku pielgrzymować do świątyni, do Jerozolimy, tam oddać cześć Wszechmogącemu Bogu. No i te pielgrzymki, one były z różnych stron. Część terenu jest pustynnego, część górskiego, skalistego. Tam nie było w tamtych czasach takich dróg, środków lokomocji, gdzie by się można tak było łatwo przemieszczać jak dzisiaj. I oni pielgrzymowali. W czasie tych pielgrzymek oni śpiewali pieśni. Mamy wiele psalmów, gdzie jest napisane takie na początku zatytułowane psalm na przykład Dawidowy, pieśń pielgrzymek. Tak właśnie umilali sobie podróż, ale też w ten sposób mieli tą łączność i kontakt z żywym Bogiem, kiedy mogli właśnie rozmyślać to, w jakim oni pielgrzymują celu, kiedy oni wiedzieli, że to jest właśnie na cześć Pana, żeby oddać cześć żywemu Bogu, żeby wypełnić Bożą wolę, Boże przykazanie i to było taką radością dla nich pielgrzymować. Ale myślę, że nie jedni z nich. Jak to bywa w życiu właśnie też i te trudy, które przychodzą i ta spiekota dnia, ten pył, ten kurz, te przeciwności, brak wody, to wszystko też tego doświadczali w czasie tych swoich pielgrzymek. Oj, oto dopiero mieli powody do narzekania. Dlaczego tak słońce mocno świeci? A dlaczego wody nie ma? A dlaczego to? Dlaczego tamto? Niebezpieczeństwa, jakieś dzikie zwierzęta i w ogóle różne rzeczy, których nie sposób jest często przewidzieć. No, nie w swoim wygodnym łóżku, ale gdzieś pod namiotem trzeba przycupnąć. No i tak pielgrzymowali do Jerozolimy. No i myślę, że były też takie dwie grupy. Jedni widzieli w tym taką radość i błogosławieństwo, że zmierzają do celu, zmierzają, aby właśnie spotkać się z Bogiem, uwielbić żywego Boga. A myślę, że i byli tacy, którzy właśnie, którym tak to było strasznie ciężko, którym tak już po prostu brakowało wszystkiego, jak to po prostu bywa w życiu. 84 psalm chciałem, bracia i siostry, abyśmy jeszcze otworzyli. To jest takie miejsce, które bardzo mocno mnie dotknęło i poruszyło. No i pokazało właśnie pewien kierunek. 84 psalm, 6 werset i poniżej. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na te słowa. Błogosławiony człowiek, który ma siłę w Bogu. Tak mówi Słowo Boże. On nabiera tej siły, kiedy myśli o pielgrzymkach. I tutaj mówimy właśnie o tych pielgrzymkach, kiedy oni pielgrzymowali, kiedy chodzili, kiedy myśleli, kiedy przechodzili przez wyschłe doliny. Zobaczmy, co taki człowiek, który ma tak głęboko korzenie zapuszczone w Bogu, co on widzi, kiedy przechodzi przez wyschłą dolinę. Słowo Boże opisuje, gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą, obfitująca w źródła sucha, pustynna dolina. Ale człowiek, który ma tą ufność, jest niesiony właśnie wiarą i ufnością przez samego Boga. To doznaje takiej siły, doznaje takiego umocnienia, że nawet kiedy wszystko jest dookoła suche, jemu się wydaje, że tam jest pełno źródeł, że to jest ziemia obfitująca w źródła, bo on widzi po prostu inaczej, bo widzi po prostu inaczej, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Dla niego przejście takiej doliny to jest błogosławieństwo. On dostrzega te Boże źródła właśnie. I co mówi Słowo Boże? Że wzrasta z mocy w moc, aż ujrzy prawdziwego Boga na Syjonie. Zobaczmy, jak to dodaje siły. To jest coś odwrotnego niż normalnie w życiu. Bo kiedy człowiek idzie jakiś czas, kiedy idzie, to jest coraz bardziej zmęczony. To jest takie bardzo ludzkie. Ale kiedy człowiek duchowy ma cel przed sobą, kiedy człowiek duchowy ma przed sobą cel, to jemu tej siły wraz z upływem czasu przybywa, bracia i siostry. To jemu tej siły właśnie przybywa. I Słowo Boże mówi, że on wrasta z mocy w moc wzrasta. To jest właśnie ta siła, to błogosławieństwo, które pochodzi od żywego, świętego Boga. Bracia i siostry, czy my się nie znajdujemy w pielgrzymce, powiedzmy? Czy my nie znajdujemy się jako pielgrzymi i uchodźcy, jak mówi Słowo Boże, wychodźcy, którzy pielgrzymujemy do ziemi obiecanej, pielgrzymujemy do domu naszego Ojca. I jakimi pielgrzymami my jesteśmy? Czy takimi, jak opisuje Psalm 84, którzy gdzie widzą właśnie tą ziemię wyschniętą, ale oni dostrzegają błogosławieństwo, bo wiedzą, że z nimi jest Bóg Wszechmogący, bo wiedzą, że u celu tej pielgrzymki, że u kresu tej wędrówki, tam czeka na nich Wszechmogący, kochający, miłosierny Ojciec. I to im jeszcze dodaje siły, żeby jeszcze bardziej biec. To ich jeszcze bardziej mobilizuje, aby właśnie iść wytrwale i nie patrzeć, co po lewej, co po prawej, co się dzieje, gdzie i jakie wojska i kto jeszcze i co by się jeszcze nie wydarzyło, ale ta wiara po prostu dodaje tej siły i można wzrastać z mocy w moc, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Ja tak zacząłem czytać ten psalm i rozmyślać o naszej duchowej pielgrzymce, bracia i siostry, abyśmy nie tracili tej wiary, nie tracili ufności i nadziei, aż ujrzymy naszego Boga na Syjonie. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Chwała niech płynie Wszechmogącemu Bogu, że On jest tym, który wzmacnia, pokrzepia i dodaje siły. O tym powinniśmy zawsze pamiętać i rozmyślać. I pomyślmy o tym, żebyśmy nie byli takimi jak tych 10 zwiadowców, którzy nie weszli do ziemi obiecanej, dlatego że ich wiara się zachwiała, dlatego że pozwolili sobie wmówić i oszukać, dali się oszukać, że to jest taka ziemia, że nie warto tam iść, że nie warto tam iść. Oni posłuchali tego, co było nieprawdziwe, tego, co było zwiedzeniem i padli na tej pustyni. Trupy ich zasłały to miejsce. Tak może się zdarzyć. Niestety i tak w tym duchowej pielgrzymce również może właśnie być, że człowiek nie dojdzie. Nie dojdzie, bo nie trzyma się właśnie Boga, bo nie zapuścił tych korzeni w żywym Bogu i tylko patrzy dookoła, rozgląda się na lewo, na prawo, dołącza się do tego właśnie tłumu narzekającego, niezadowolonego wiecznie, dołącza się po prostu do tego wszystkiego i tak razem z tymi wszystkimi po prostu ginie i słabnie zamiast się wzmacniać. Każdy krok nas przybliża właśnie do Boga. Pamiętajmy o tym. Każdy dzień sprawia to, że jesteśmy o jeden dzień bliżej spotkania z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Każdy dzień nas przybliża i to powinno nam dodawać siły jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej nas mobilizować. Słowo Boże mówi, im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża, tym bardziej powinniśmy być tacy właśnie wyczuleni, tym bardziej powinniśmy stać takim otwartym, szczerym sercem przed Bogiem. Ale jeśli jesteśmy w tym gronie tych właśnie ciągle niezadowolonych, przemęczonych, bojących się wszystkiego, narzekających, to bracia i siostry, no to trzeba się nad tym głęboko zastanowić i swoją postawę zweryfikować. Póki jest możliwość, póki jest czas i póki jest jeszcze łaska. Wycofać się z tego zawsze można. Można się wycofać, można powiedzieć dość, można powiedzieć nie, ja w tym kierunku dalej iść nie chcę. Chcę iść razem z Bożymi dziećmi, które pielgrzymują na Syjon, które pielgrzymują z radością, które pielgrzymują z ufnością, które pielgrzymują z nadzieją. Chcę iść właśnie za Jozuem i Kalebem, którzy widzieli zupełnie co innego, którzy doświadczali, widzieli przez wiarę działającego Boga i osobiście w życiu później tego doświadczali na własne oczy. Jak Pan Bóg wypędza te wszystkie narody, których tamci się tak strasznie bali, a Pan Bóg wypędzał je po prostu przed nimi. To jest właśnie moc i wiara w żywego Boga. Także takimi słowami chciałem dzisiaj zachęcić nas, tak jak sam zostałem zachęcony, pobudzony do tego, aby troszeczkę nad swoim postępowaniem i myśleniem się zastanowić, aby się czasem zatrzymać, a jak potrzeba zawrócić i nabrać tej siły. Jest właśnie, żeby tej siły nabrać, to potrzeba nam tej nieustannej społeczności w Duchu Świętym z naszym Bogiem. Tej nieustannej społeczności, tych zapuszczonych głęboko korzeni, które nam dadzą właśnie, które dadzą tą siłę, które sprawią, że gdy będziemy szli przez wyschłą dolinę, będziemy widzieli te źródła. Będziemy widzieli te źródła Bożej łaski, tego Bożej dobroci i Bożego miłosierdzia, z których można zaczerpnąć, z których można pić, z których można się posilać, kiedy właśnie jest taka potrzeba. Chciałbym każdemu z nas życzyć, abyśmy tak, bracia i siostry, wzrastali właśnie z mocy w moc. Ósmy werset. Z mocy w moc, abyśmy wzrastali, abyśmy nie słabli, abyśmy nie pozwalali, aby nas takie właśnie ogarniały takie złe rzeczy, ale w pełnym zaufaniu, abyśmy żyli, służyli naszemu Bogu tak, jak jest Jemu to miłe. Niech Pan Bóg nam dopomoże każdemu bez wyjątku iść i dojść, być takim jak tych dwóch, a nie jak tych 10, mieć te otwarte oczy. To jest również taki dla nas wskazówka, patrzeć właśnie do Słowa Bożego, poprosić czasem Pana Boga, aby może jest coś, czego my nie widzimy, aby nam te oczy otworzył Pan Bóg, abyśmy zaczęli dostrzegać to, czego nie widzimy. Tak dobrze jest tak dobrowolnie samemu poddać się pod to działanie Boże, poprosić, a Pan Bóg na pewno nam dopomoże. I zakończyć chciałbym wersetami z Księgi Izajasza. Paweł przeczytał dzisiaj na początku jeden z wersetów, którymi chciałem zakończyć, ale absolutnie je powtórzę. Powtórzę ten werset 40 rozdziału Księgi proroka Izajasza od wersetu 29 po 31. To jest to słowo i tymi myślami chciałem właśnie nas dzisiaj wspólnie ubogacić, ubłogosławić przez Słowo Boże. I zobaczmy, jak tutaj wspaniale opisuje prorok Izajasz to Boże działanie z tym, który ufa Bogu. Podkreślę jeszcze raz, wspomniałem na początku, błogosławieństwo zaufania Bogu. Jakie wielkie błogosławieństwem jest, kiedy człowiek naprawdę szczerze i oddanie ufa swojemu Bogu. Dzieje się to, co możemy czytać na stronicach Słowa Bożego, to, co przeczytamy teraz w Księdze Izajasza. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nie jakąś tam moc, nie jakieś chwilowe poruszenie, ale mówi Słowo Boże. Zmęczonemu Bóg daje siłę, bezsilnemu daje moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Bracia i siostry, niech nas wszystkich dobry Pan Bóg błogosławi, abyśmy byli jak te orły, wzbijali się w górę na skrzydłach, aby nas niosły właśnie te skrzydła właśnie zaufania, wiary, ufności w żywego Boga, aby nas przenosiły ponad tymi trudnościami, przeciwnościami, które mają miejsce w naszym życiu. Ich nie będzie nigdy brakować. One zawsze były, są i będą. Czasem będzie ich więcej, czasem trochę mniej, ale nam potrzeba właśnie siły i zaufania w żywemu Bogu, żeby nas po prostu nabrać tej siły, wzbić się ponad nimi, w górę, na skrzydłach, jak orły. Biec i nie mdleć, iść, a nie ustawać. Niech dobry Pan Bóg nas wszystkich błogosławi, a Jemu niech płynie z głębi naszych serc cześć i chwała na wieki. Amen. Skłonimy nasze kolana, przyjdziemy przed Boży tron, podziękujemy Panu Bogu za Bożą łaskę, Bożą ochronę, opiekę, za czas naszego zgromadzenia. Podziękujemy za Bożą łaskę i poprosimy, aby Pan Bóg wspierał nas w tej naszej pielgrzymce, w tej naszej wędrówce, aby nikomu z nas nie zabrakło i tych sił by nam również nie brakowało. Amen.